Radio Plus. Sedno sprawy.
A gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj poseł Marcin Zafaczyk z Koalicji Obywatelskiej, były dyrektor, wicedyrektor szkoły. Dzień dobry, panie pośle, witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie pośle, indoktrynował pan uczniów w ostatnich latach, w czasach ministrowania Przemysława Czarnka?
Zależy wszystko, co to znaczy, czy indoktrynowałem.
Mówiliście, w sensie Koalicja Obywatelska, Lewica mówiła o tym, jak to szkoła nie jest indoktrynowana, jak to uczniowie nie są indoktrynowani, więc pytam, czy pan jako wicedyrektor szkoły musiał tych uczniów indoktrynować?
Niekoniecznie był nakaz, ale były odgórne przymuszania lekcji, czy ewentualnie czuliśmy się od góry przymuszani zarówno do układania planu lekcji w taki sposób, żeby ta religia była w środku. Czuliśmy gdzieś oddech z tyłu kuratora, że żeby sprawdzić...
Twardy argument, oddech kuratora, panie pośle.
Słucham?
Twardy argument bardzo czuliśmy, oddech kuratora.
Znaczy to nie jest do końca twardy argument, bo to nie ma być twardy argument, ale czuliśmy poprzez różne ankiety, kwestionariusze, wizyty, wizytacje, spotkania regularne z kuratorium, że to wszystko idzie w jednym kierunku, że zamyka się nam, dyrektorom, możliwość decydowania razem ze społecznością i pójście tylko w jednym kierunku, kierunku bardziej religijnym, kierunku bardziej zamkniętym.
To co pan musiał takiego robić? Jakieś jedno działanie. Co pan musiał uczniom mówić, gdzie uczniów zaprowadzić, co z uczniami robić? Jeden przykład.
Mówić nie musiałem.
Na czym ta indoktrynacja polegała?
Jeden przykład, znaczy mieliśmy obowiązek, i ciągle mamy obowiązek tak naprawdę przeczytania na rozpoczęcie roku szkolnego listu od ministra. I tam w środku samego tego listu od ministra było bardzo często nawiązania do religijności, a
panie ministrze, jak to jest główny argument za indoktrynacją uczniów... Panie pośle, jak to jest główny argument za indoktrynacją uczniów, list od ministra, jak ja byłem dzieckiem, też był list od ministra, prawda? On zawsze był chyba, tak, panie pośle?
Wydaje się, że tak.
I to jest główny argument za tym, że indoktrynacja była za Przemysława Czarnka, list od ministra na rozpoczęcie roku szkolnego, to brzmi jak żart. Myślałem, że od najważniejszego pan zacznie, a nie od najmniej istotnego.
Znaczy, ja nie czułem się, że ja muszę indoktrynować. To ciągle jest w gestii dyrektora i społeczności lokalnej, czy będzie prowadził...
Doszliśmy do tego, że dyrektor ma swobodę i nie musiał indoktrynować uczniów.
Dyrektor ma swobodę. Dyrektor ma swobodę i teraz w zależności od
tego... Nie słyszałem tego w ostatnich latach, ale dobrze to...
Znaczy, ja tak czułem, że miałem swobodę, ale bardziej chodzi o to, czy na przykład korzystam z podręcznika HIT-u, gdzie... który jest zatwierdzony przez...
Oczywiście nie musiał pan z niego korzystać.
Nie musiałem z niego korzystać, ale były naciski, żeby z niego korzystać. W pewnym momencie
a jakie naciski, na czym polegały?
Te telefony...
Pan dostał jakiś nacisk?
Czy
telefon z kuratorium?
Były pytania, czy korzystamy, dlaczego nie korzystamy. Były ankiety robione na ten temat przez wizytatorów, czy korzystamy, dlaczego, z czego korzystamy.
Ale wizytatorzy pytali o ten podręcznik, dlaczego z tego konkretnego nie korzystacie, panie pośle?
No, tylko był ten jedyny na rynku w pewnym momencie, dopiero później się pojawił. A więc my, nasi nauczyciele stwierdzili, że nie będą korzystać z podręcznika, bo nie muszą, więc nie korzystali.
To mamy historia i teraźniejszość, drugi przejaw indoktrynacji, a jeszcze jakiś się znajdzie, panie pośle?
Ja na tyle prowadziłem szkołę samodzielnie, razem z uczniami i nauczycielami, że nie czułem się, że muszę indoktrynować.
Czyli panie pośle, to wygląda na to, że w tej historii o potężnych naciskach, o tym, że trzeba uwolnić szkołę od tej, no ciągle tego słowa się będziemy trzymać, bo ono chyba było najczęściej powtarzane, indoktrynacji, sporo było przesady, mam wrażenie, jeżeli pan jako dyrektor szkoły miał swobodę.
Znaczy, ja miałem swobodę, bo o tą swobodę zabiegałem i nie interesowało mnie to, co jest ponad, nie w gestii, czy w kwestii osób, które ze mną rozmawiały.
Ale to jednak było w tym chyba sporo przesady, panie pośle.
Różne osoby mogły to w różny sposób odczuć.
Ale myślę, to pytam o pana odczucia.
Znaczy, o moje odczucia, jeśli chodzi o indoktrynację, to nie czułem się, że byłem bardzo mocno przymuszany. Jeżeli natomiast chodzi o inne ruchy pana ministra, no to już było zupełnie inaczej, czy sposób, w jaki traktował nauczycieli, sposób, w jaki traktował społeczności uczniowskie, był dla mnie nie do zaakceptowania. 10 tysięcy na bruk nauczycieli, tak słynne, czy ewentualnie sposób wydawania, wydatkowania pieniędzy, zero praktycznie złotych na edukację. rehabilitację zawodową, większość na willę i tak dalej. To znaczy, te wille będą się odbijały.
Ale jak to zero złotych na edukację zawodową?
Nie mieliśmy wsparcia, jeśli chodzi o edukację zawodową. No. Tak jak na przykład szkoły podstawowe mają, czy ciepłe obiady, miały aktywne tablice, dopiero jak już przestały chcieć. Czy był przesyt w szkołach podstawowych, to poszło do szkół, do szkół średnich. Chyba teraz drugi rok trwa. Szkolnictwo zawodowe w ogóle zostało
pozostawione. Czyli potem jakieś pieniądze poszły później, tak? Jak rozumiem, do tych szkół, powiedział pan, że drugi rok trwa jakiś wyższy poziom, tak?
Tego znaczy, jeżeli można uznać to wyższym poziomem wsparcia, to tak, bo...
Ale niewystarczającym, rozumiem, tak?
Znaczy, jeśli chodzi o szkolnictwo średnie, to zaczęło być bardziej doceniane. Jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe, no gdyby nie programy z Unii Europejskiej, ja ciągle nie miałbym pracowni fryzjerskiej, pracowni do hodowli koni i tak dalej, od ministerstwa 0 złotych na to dostaliśmy.
To pani, proszę, porozmawiajmy trochę jeszcze o sytuacji nauczycieli, bo pan wiele razy mówił, że jak istotne są podwyżki dla nauczycieli, nie tylko pan o tym mówi, no mówią o tym nauczyciele, mówią o tym politycy, no teraz zwycięzcy koalicji. Panie proszę, jaki poziom podwyżek jest w umowie koalicyjnej przewidziany?
30%.
Nie. W umowie koalicyjnej nie ma... Jest mowa o podwyżkach po prostu.
Tak, znaczy umowa koalicyjna...
Czy pana to nie niepokoi? Bo mówiliście o 30%, a nagle ta wartość znika z umowy.
Znaczy, nie niepokoi mnie to ze względu na to, że umowa koalicyjna nie jest czymś w ogóle oderwanym od rzeczywistości.
No jest czymś wiążącym właśnie.
Tak, jest czymś wiążącym, ale jest ona jednak poprzedzona wieloma rozmowami. W każdym razie to też nie jest tak, że od razu będziemy w stanie być może wprowadzić to 30%, bo musimy w pewnym momencie też popatrzeć na budżet państwa i zobaczyć, co...
Okej, czyli dlatego nie ma 30%, bo na razie to może nie być 30%.
Dlaczego nie ma 30%, to ja nie uczestniczę.
No tak, ale powiedział pan poseł przed chwilą, że być może nie od razu 30%.
Że być może, a może od razu 30%. Z tego, co było mówione też na Komisji Edukacji, to naprawdę jest bardzo mocne ciśnienie, parcie, to jest zły wyraz, ale jest bardzo duża chęć wszystkich stron, żeby to było 30%. Ale według mnie w umowie koalicyjnej nie możemy... To jest taki bezpiecznik. Nie możemy napisać 30%. Być może to będzie tyle, może to będzie mniej na początku i później zostanie zrewaloryzowany do tych 30%. Trudno jest mi powiedzieć. Nie uczestniczyłem w tym.
No ale pan, na pytanie, czy możecie, czy nie, odpowiedź brzmi, możecie w umowie koalicyjnej napisać rzeczywiście 30%, no bo to jest, perspektywa miała być miesięcy.
Znaczy, móc możemy, dlaczego nie ma tego napisane. Nie ja jestem nie.
Jasne. Tak, pani proszę, to idźmy trochę dalej, chociaż pan oczywiście jest ważnym elementem tej nowej koalicji, no bo to nie rząd decyduje o tym, kto jest posłem, tylko posłowie decydują o tym, kto jest w rządzie, więc to w tę stronę idzie kontrola i przełożenie jest przecież, panie pośle. Panie pośle, z paroma osobami w Platformie rozmawiałem w ostatnich dniach na temat pana posła i tego, jak zmienił pan swoje stanowisko, jeżeli chodzi o głośny wywiad z Gazetą Wyborczą. Tam pan mówił o tym, że można leczyć siebie czy innych tymi kontrowersyjnymi dość metodami medycyny alternatywnej, świecowanie uszu między innymi tam było wymienione, czy taka metoda nazywana rejką. Później pan mówił w kolejnych rozmowach, że to niefortunne sformułowanie, ale ja słyszałem, że pan musiał to powiedzieć, że...
Jezu,
no nie, no to nie powiem od kogo, tylko że po prostu zasugerowano, czy polecono panu, żeby pan się z tych słów wycofał.
Nie, w żadnym wypadku. Nikt mi nie sugerował, nikt nie chciał, żebym się wycofał. Nikt nawet nie rozmawiał ze mną na ten temat.
A dlaczego pan się z tych słów wycofał?
Znaczy, ja się nie wycofałem z tych słów. Wycofałem się tylko i wyłącznie dlatego, jeśli to można nazwać wycofaniem, bo rzeczywiście użyłem niefortunnego sformułowania.
Ale nie raz pan wyleczyć, go użył w tej rozmowie.
Wyleczyć zamiast, zamiast profilaktycznie tak wykorzystać metodę prewencyjnie czy profilaktycznie. Znaczy ja się uczę w tym momencie coraz większej ostrożności.
Ale panie Boże, wiele razy też w różnych rozmowach, bo sporo pana rozmów przeczytałem, obejrzałem przede wszystkim i mówi pan o tym, żeby być sobą. Więc mam wrażenie, że pan już udaje kogoś, kim pan nie jest, bo pan wierzy w to leczenie. Nie mówię, że to jest coś złego czy dobrego,
tylko mam wrażenie, że pan wierzy w leczenie.
Nie mówi prawdy, że pan wierzy, że te metody po prostu leczą i o tym pan powiedział. I jak zobaczył pan reakcję i też reakcję w partii, to uznał pan, czy został pan poproszony, żeby to swoje zdanie zmienić.
Nie, panie redaktorze, to nie jest tak, że reakcję w partii zobaczyłem, bo naprawdę nikt z partii ze mną nie rozmawiał, nie został poproszony na dywanik, czy kolega, koleżanka nie podeszli do mnie, ty weź Marcin, przestań. Nie. Nic takiego się nie stało, a nie wiem, może mogło się stać, ale nic się takiego nie stało. Jeżeli chodzi o to, czy wierzę, czy nie wierzę, ja korzystam z tych metod na sobie.
Czyli leczy się tymi metodami, tak?
Nie leczę się, tylko korzystam prewencyjnie. Jeżeli jestem chory, idę do lekarza.
Cienka jest granica między byciem ostrożnym, a byciem nieprawdziwym.
Nie rozumiem.
No, chodzi mi o to, że mówi pan coś, czego pan nie myśli, bo w tym wywiadzie pan parę razy mówił o tym leczeniu i potem pan się z tego wycofał w obawie, że zostanie pan zaszufladkowany jako, no, nie wiem, ktoś niepoważny.
Nie, w żadnym wypadku. W żadnym wypadku. Znaczy, nie można mi wkładać wyrazów w moją głowę. Pośle. Nie ma takiej opcji. Nie ma takiej opcji, panie redaktorze. W każdym razie... Nie.
Jak się wchodzi do polityki, to wszystko trzeba pod uwagę.
Stołek mnie nie interesuje.
No, ten w Sejmie to też stołek.
Tak, i dlatego bardziej stoję niż siedzę na salach obrad.
Bardziej pan siedzi niż stoi jednak.
We większości stoję.
Na sali obrad, naprawdę?
Na sali obrad, naprawdę.
A dlaczego, panie pośle?
Bo jestem osobą z niestwierdzonym ADHD, ale osobą bardzo ruchliwą i lepiej pracuje mi się i lepiej mi się myśli stojąc, a nie siedząc. Dlatego myślę, że po części dlatego wybrano mi takie miejsce, które jest przy przejściu, żebym nikomu nie przeszkadzał, które jest z tyłu, gdzie będę mógł przejść sobie na spokojnie.
Takie didaskalia, ale ciekawe, tak, pan stoi. Ale chodzi o te słowa, które panu w usta ma wkładać. To pan te słowa wypowiedział o leczeniu, panie pośle.
Tak, powiedziałem te wyrazy, ale też sprostowałem te wyrazy, bo nie chodzi mi o leczenie w żadnym wypadku. Nigdy nie popierałem pójścia do znachora czy korzystania z medycyny alternatywnej, jeśli chodzi o leczenie, i nigdy nie będę popierał. Jeśli chodzi o...
Ale tam pan mówił zupełnie co innego. No, mówił pan, tak, że to leczy się konkretne schorzenie.
Niefortunnie użyłem niektórych sformułowań.
Ale to pan, proszę, głupot pan naopowiadał w tej rozmowie?
Ja nie mówię, że głupot naopowiadał.
Ale to ja pytam, bo jeżeli pan mówi coś, z czym pan się teraz nie zgadza, to
nie.
Po paru dniach...
Nie. Znaczy, to jest wywiad, który był udzielony o wiele, wiele wcześniej, jeszcze bodajże przed wyborami. Coś mi się tak wydaje. W każdym razie ciągle będę powtarzał, że nie chodzi o leczenie i nikt mi nie powiedział, że mam tak mówić, tylko zawsze korzystałem z tej metody. Bardziej uważniejsze wykorzystanie słów, bo ludzie, z którymi rozmawiałem do tej pory, oni wiedzą, kim jestem i
to panie proszę, w drugiej części programu w internetowej dogrywce Sedna Sprawy do polityki wrócimy. Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj naszym gościem, słuchaczem Radia Plus. Życzymy dobrego dnia.
Miłego dnia.
Radio Plus. Sedno Sprawy.
Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej jest dzisiaj gościem Sedna Sprawy. Parlamentarzysta od niedawna, wcześniej nauczyciel, wicedyrektor szkoły. Panie pośle, mówią, że do polityki przejdziemy, ale zanim o polityce, to jeszcze jedna rzecz z pana życia, bo pan mówił, że dzieci w pana szkole głosowały, czy ma pan przyjąć, czy odrzucić mandat poselski. Przed wyborami pan ich nie mógł zapytać, tylko po wyborach?
Ależ oczywiście. Tutaj jest zupełnie inna sprawa. O co innego chodziło? Przed wyborami, to znaczy moim warunkiem czy zgody, bo to było tak, że zaproszono mnie na listę i zapytałem się, czy mogę być nauczycielem. I powiedziano mi tak, może być pan nauczycielem, co nie jest do końca niezgodne z prawdą, bo mogę być nauczycielem, ale w szkole niepublicznej lub w szkole społecznej. Mandat posła jest niepołączony.
Okay. A, czyli to kwestia interpretacji, że potem się okazało, że...
Tak, później okazało się, że nie mogę być. I moim dzieciakom powiedziałem, że będę ich nauczycielem, więc... Ponieważ jestem zawsze szczery i uczę moich dzieciaków mówienia prawdy, po prostu powiedziałem im, jaka jest sytuacja.
To wszystko jest jasne, nie wiedziałem, że tu jest różnica po prostu samej
Tak.
Wykładni po prostu i interpretacji przepisów, że chodziło tylko o szkoły niepubliczne. W każdym razie zdecydowały, że może pan parlamentarzystą zostać.
Dając mi warunek.
Głosowanie się odbyło, tak?
Tak. Dając mi warunek, że jednak wymyślę sposób, żeby mieć z nimi zajęcia i wymyśliłem ten sposób.
Wolontarystycznie ma pan poseł, z tego co słyszałem, pracować. Panie pośle, a jeżeli chodzi o Komisję Edukacji Narodowej, tę sejmową komisję, jak pan tam widzi siebie, swoją pracę, w ogóle jak pan widzi po tym pierwszym kontakcie polski Sejm, polski parlament, to są pozytywne wrażenia, raczej negatywne? Pytam o takie teraz absolutnie ludzkie refleksje.
Znaczy ja zawsze mam ludzkie refleksje. A dla mnie to są pozytywne wrażenia.
Gorzej w telewizji wyglądali ci wszyscy politycy? Tak, jeżeli chodzi o poziom, nie wiem, agresji, kłótni i tak dalej, a pewnie jak się jest tam w środku, to...
Czy ja staram
jest normalna
się
rozmowa?
Nie oceniać, czy gorzej, czy lepiej, ale faktycznie jest, myślałem, że będzie o wiele gorzej niż jest, bo można podejść do wielu osób, wiele osób się uśmiecha do siebie, nie śmieje, tylko uśmiecha się do siebie i to nieważne, czy z prawej, czy z lewej strony, po prostu ludzie nabrali takiego ludzkiego wyglądu i można z nimi porozmawiać, można przysiąść się do kogoś, zjeść w restauracji sejmowej i nieważne, czy jest się z KO spisu, czy skąd, można po prostu porozmawiać i są czasami fajne dyskusje merytoryczne, które nie są tak żywiołowe, jak na sali sejmowej i można wiele rzeczy poustalać, tak więc nabrało to takiej naprawdę ludzkiego wymiaru.
Panie proszę, bo pan jest bezpartyjny, startował pan z Koalicji Obywatelskiej, ale najbliżej panu do Platformy Obywatelskiej to jest ta partia, do której ewentualnie pan się może zapisać, jeżeli pan głębiej w politykę wejdzie?
Czy ja się zapisałem. Jestem członkiem Platformy Obywatelskiej.
A to świeżo bardzo chyba, prawda? Bo jakiś wywiad sprzed dwóch dni jeszcze, nie wiem, chyba na temat oglądałem i...
Tam już powiedziałem, że jestem.
Okej, to w takim razie pomyliłem się może z wywiadem u Tomasza Sekielskiego, gdzie pan mówił,
ale tam, tam jeszcze nie byłem. Tak.
Okej, to w takim razie on był może wcześniejszy. Czyli zapisał się pan już do...
Tak, jak najbardziej. Musiałem komuś zaufać. Ja jako świeżak, zupełnie spoza polityki, bo nigdy nie miałem do czynienia z polityką wcześniej, musiałem komuś zaufać. Najlepiej było mi zaufać partii, która mnie wprowadziła, dzięki której jestem w tym miejscu. Poza tym trudno by było mi obracać się w rzeczywistości sejmowej, jeżeli nie miałbym wsparcia którejś z partii. I dlatego postanowiłem się zapisać, żeby po prostu być częścią grupy, a nie jakimś jedynym odizolowanym człowieczkiem.
Nie no, częścią grupy to pan był. Tylko klub Koalicji Obywatelskiej.
Tak, ale czy czułem się taki mocno...
Zautowany?
Nie, akurat wałtowanie mi nie za bardzo przeszkadza, tak to bym nie miał tylu tatuaży, ale...
Ale to dzisiaj to, panie pośle, to tatuaże to mainstream, to dzisiaj bez tatuaży to się czuję bardziej kontrkulturowy niż z tatuażami, szczerze mówiąc, to się trochę zmieniło.
Ale no, postanowiłem po prostu się zapisać, może po części, bo dzięki temu będzie mi łatwiej.
Panie pośle, zacytuję profesora Macieja Gdulę, byłego posła Lewicy, o panu, o tym głośnym wywiadzie. Tak się wypowiedział: jeśli byłby kandydatem na ministra zdrowia albo nauki, to zgoda, byłby to problem. Ludzie robią sobie różne dziwne rzeczy dla zdrowia. Byłby to problem, a w Komisji Edukacji może pan pracować? Jak pan ocenia te słowa Macieja Gduli?
Nie znam szerszego kontekstu, bo to chodzi ciągle o...
To nie ma szerszego kontekstu, bo to jest Twitter.
Tak, też ktoś skomentował, że wierzy w swojego laryngologa. Ja bardziej wierzę w wiedzę mojego laryngologa niż w samego laryngologa. Okej, każdy ma inne wierzenia. A cóż, wolałbym nie komentować, bo ani nie było propozycji, żebym był ministrem zdrowia i bym w ogóle... Ja w kierunku tym nie idę. Znaczy nie interesuje mnie
edukacja praca przy
zdrowiu. Jeżeli chodzi o edukację, to znaczy ja nie widzę edukację i naukę. Nie widzę żadnego tutaj problemu ani związku. To, że sobie wypiję herbatkę ziołową, żeby nie zachorować albo żeby mieć...
Może nie tylko chodzi o herbatkę ziołową, chodzi o magię, zaklęcia, o wierzenia, no w sensie... progresywne środowisko, bo chyba taki można określić koalicję
obywatelską, ale moje wierzenie to jest jednak moja prywatna sprawa, która w ogóle w żadnym wypadku nie miesza się do mojego życia zawodowego. Tak samo jak większość posłów, myślę, że jakieś 80%, strzelam z głowy, ale tak wyglądało, w coś wierzę. I też nie łączą tego, niektórzy nie łączą, niektórzy bardziej łączą to z życiem zawodowym. Ja tego nie łączę.
Panie proszę, a jest pan, jeżeli chodzi o rozdział Kościoła od państwa, jest pan za takim bardziej radykalnym modelem? No bo co do zasady też nowa koalicja jest za na pewno większą separacją niż ma to miejsce dzisiaj tych dwóch instytucji, można też takiego określenia użyć, Kościoła i państwa. Zdaniem pana posła powinien być jakiś bardziej radykalny ruch, czy nie, czy tak jak jest w miarę dobrze?
Myślę, że powinniśmy naprawdę uważać, jeśli chodzi o religię, bo o rozdział państwa od Kościoła, powinniśmy uważać i robić, nie powinniśmy robić dużych ruchów od razu i gwałtownych, ale uważam, że rzeczywiście powinien nastąpić rozdział państwa od Kościoła, ale to powinien być proces długotrwały i nic nie odcięte od razu grubą kreską, ze względu na to, że jest wiele osób wierzących jest wiele osób wierzących w Kościół katolicki, bo to jest zupełnie już inna sprawa.
No to też
sprawa.
Tak jak z tym laryngologiem, panie pośle, oni nie wierzą w Kościół katolicki.
Niektórzy właśnie...
W Boga przede wszystkim, a Kościół katolicki to jest ta droga, która ma ich do Boga prowadzić.
Między innymi.
Chociaż w sumie w credo jest też wierzę w powszechny apostolski.
Prawda?
Kościół, też mówi dokładnie. Się o znaniu wiary.
Dokładnie.
Tym, ale...
W każdym razie jestem za rozdziałem państwa od Kościoła, bo nie powinniśmy właśnie mieszać, tak jak ja nie mieszam swojego wyznania w moje życie zawodowe bardzo mocno, tak samo państwo powinno być państwem. Chyba, że robimy państwo wyznaniowe. To wtedy niech to będzie państwo wyznaniowe, ale no ja bym uciekał od państwa wyznaniowego, od takiej idei, bo Polska nie powinna być państwem wyznaniowym, więc rozdział tak, ale nie szybko i nie gwałtownie.
Okej, to jeszcze tak na koniec jednym zdaniem, tak żeby pana posła lepiej poznać i pana wartości, światopogląd, panie pośle, w magię zaklęcia? Pan wierzy w taki absolutnie magiczny świat?
Chyba każdy z nas po części wierzy.
No nie wiem, w zaklęcia nie wierzę i magię, że można zaklęcia.
Czy nawet egzorcyści mają swoje zaklęcia i to jest Kościół katolicki, jeśli chodzi o egzorcystów, więc nie wiem, dlaczego pan redaktor mówi, że nie wierzy. W każdym razie, czy wierzę? Wierzę w pracę z energią, wierzę w pracę z podświadomością, z moim własnym ja, które jest w stanie w pewnym momencie pewne wydarzenia spowodować, czy ewentualnie jestem w stanie lepiej dzięki medytacji i pracy własnej żyć.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Marcin Zefaciuk, poseł Koalicji Obywatelskiej, były wicedyrektor szkoły, był gościem dzisiaj. Na sprawę dobrego dnia panu posłowi, państwu życzymy. Do usłyszenia.
Radio Plus. Sedno sprawy.